Techlove. Z miłości do technologii.
Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek Techlove. Jest oczywiście Maciek. Cześć Maciek.
Cześć.
Cześć Marcel.
Dzień dobry.
My w ogóle zawsze to nagrywamy, gdy w Polsce jest późno, czyli zazwyczaj około 21 w Polsce i zawsze mi to śmieszy, czy śmieszy. No takie ciekawe jest to, że wtedy u Marcela jest totalnie jasno i on dopiero skończył pracę i się tutaj siada z nami bezpośrednio po pracy, bo u ciebie jest 17 czy 16?
15.
Tak, co więcej widać, jak go słońce przez żaluzję oświetla i to jest takie...
Powiem wam tak, ja mam żaluzje zasłonięte, bo gdybym je odsłonił, to by było tak.
Okej, okay, dobra, to nie rób tak, bo w Polsce nie ma słońca, chociaż jutro będzie. Jutro, czyli dzisiaj, kiedy pewnie tego słuchacie, bo my to nagrywamy w czwartek wieczorem, a ja to wypuszczę w piątek pewnie popołudniem. Dobra, na początek kilka ogłoszeń to takich duszpasterskich. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że Techlove, jak podcast Techlove i portal Techlove, jak co roku jest partnerem technologii InfoShare, czyli największej konferencji technologicznej w Polsce. Konferencja się odbędzie w Gdańsku między w dniach 22 i 23 maja. Na pewno będzie o tym jeszcze jeden odcinek. Na pewno też słuchacze i czytelnicy będą mogli wygrać jakieś takie VIP-owskie wejściówki na tą konferencję. Jeszcze nie wiem, ile sztuk będę ich miał, ale na pewno będą. Generalnie na InfoShare może wejść każdy, bo jest taka część zupełnie otwarta, na którą w ogóle nie trzeba mieć żadnych biletów. Znaczy, trzeba mieć bilet, a on jest darmowy, kosztuje 0 zł, ale są też takie części pozamykane, gdzie są jakieś już takie bardziej specjalistyczne wykłady na temat developmentu, aplikacji, marketingu. Możecie popatrzeć sobie na stronie InfoShare i na te wykłady już obowiązują bilety i na pewno będziemy mieli jakieś do wygrania. To jedno ogłoszenie duszpasterskie. Drugie, 27 marca, lutego, lecę na targi MWC do Barcelony, pooglądać wszystkie najnowsze sprzęty mobilne, bo to taki targi technologii mobilnych. I będzie tam, co ciekawe, ten samochód od Xiaomi elektryczny pokazany. On się chyba nazywa SU7.
Pro.
Więc będę go sobie... Pro, dokładnie. Będę go sobie oglądał.
W sensie to jest ta kopia Taycana, tak?
Tak.
Tak, kopia Taycana, dokładnie tak. Zgadza się. Będzie kopia Taycana, więc będę mógł go sobie obejrzeć i zobaczyć, czy faktycznie to jest Taycan. I to chyba z tych ogłoszeń to wszystko, bo mam wrażenie, że nie, chyba wszystko z takich bieżących spraw. Będę chciał oczywiście, ale pewnie z targów się nie uda, chociaż może się uda na targach nagrać, bo lecę w ogóle z... Dobra, na razie nie będę zdradzał z kim, tak, znaczy lecę zupełnie prywatnie, sam płacę za bilet, sam płacę za hotel i za wszystko, ale leci ze mną taka też osoba jedna z technologii, z technologią związana, więc możliwe, że w ogóle nagram z nią na przykład jakiś podcast na miejscu i będzie wrzucony na Techlove, a jak nie, to sprzedam wam wszystkie newsy, a potem nagram z wami.
Kiedy okay. Jestem te targi?
MWC? Mhm. Wiesz co, MWC są od dzień prasowy jest 25 lutego. Tak, to jest niedziela, a potem same targi takie otwarte dla wszystkich zaczynają się od 26 do 29. Za półtora tygodnia jakoś tak mniej więcej. Czy za dwa? Nie, za półtora tygodnia. Więc już tak całkiem, jeżeli byście chcieli, to w ogóle są całkiem spoczko w dobrych cenach bilety do Barcelony, więc ciągle możecie ogarnąć i polecieć sobie. Dużo gorzej jest z samymi mieszkaniami na miejscu, z hotelami albo jakimś Airbnb, bo są dużo droższe niż klasycznie w Barcelonie. Barcelona raczej nie leży do takich drogich miast, a w tym czasie jest droga. A same bilety są naprawdę spoko. Ja lecę 27, wylatuję o 7 rano z Warszawy. Ten mój kolega wylatuje o 5 rano z Krakowa, spotykamy się około tam 10 w Barcelonie, a wracamy w ogóle o tej samej godzinie, chyba o 20 w środę wracamy. On wraca o 20 do Krakowa, ja wracam o 20 do Warszawy. Więc ja się cieszę, bo latam na MWC co roku od kilku lat i to takie jedne z fajniejszych targów, bo są w miarę małe, skondensowane, bardzo dużo rzeczy na małym terenie i bardzo dużo technologii takich samochodowych też. Pamiętam kilka lat temu z 3 czy może więcej, z 5, bo to przed pandemią jeszcze, bo takie fajne stoisko jakiejś firmy, już nie pamiętam której, która dawała technologię 5G i można było sobie usiąść w takim kokpicie do sterowania samochodem, czyli taki, wiesz, konsola do sterowania samochodem. Masz ekran, masz kierownicę, masz pedały, siadałeś tam i mogłeś sobie jeździć samochodem na ekranie, tylko że wcale nie jeździłeś samochodem na ekranie, tylko sterowałeś zdalnie sterowanym, prawdziwym, dużym, jeden do jednego samochodem, który był na torze wyścigowym pod Barceloną, oddalonym ileś tam, i ty po prostu przez 5G bez żadnego opóźnienia sterowałeś tamtym samochodem.
Wow. Więc to taki był super pokaz. Ja myślałem, że tutaj mobile w tej nazwie tej konferencji to dotyczy właśnie telefonów komórkowych i tego typu sprzętu, a nie samochodów. Czy...
Tak, on dotyczył jakiś czas temu, a te samochody i właśnie autonomia i inne rzeczy bardzo mocno weszły w... O, kot mi miał, czy? Musiał go wypuścić. Ta autonomia i te samochody bardzo mocno weszły również w spektrum zainteresowania tych targów, do tego stopnia, że nawet jest taki w ogóle wydzielony, oddzielny taki... oddzielna grupa wystawców właśnie automob, które są z działu Automotive Transport. Cisza zapadła.
Tak, mi się Marcel przywiesił, nie wiem, czy to jakiś problem techniczny mamy jak zwykle, ale...
Nie, chyba... nie, Marcel po prostu spojrzał w ekran i coś przeczytał ważnego tam.
Nie, ja... jestem.
To dobrze.
Jesteś. Dobra, Marcel, ty masz... to jest bardzo świeży temat, bo gdy to nagrywamy, to jest coś, co się ukazało dosłownie z godzinę temu.
Tak.
Marcel, to jest twój temat, zaczynaj.
Dobra, no to pierwszy temat taki, który mamy, to jest Sora, czyli tak naprawdę to jest kolejny produkt ze stajni OpenAI od tych, którzy tworzą ChatGPT, tworzą też tam jakby dali ten generator obrazów. Dzisiaj pojawił się produkt Sora. Produkt Sora to jest generowanie wideo na podstawie promptu tekstowego. I powiem wam, że my przed podcastem dosłownie na chwilę weszliśmy sobie w tą stronę całą i zobaczyliśmy, jak to wygląda. I wygląda to po prostu jakby nas ktoś próbował oszukać, bo to nie wygląda, jakby to było wygenerowane przez jakiegoś AI-a, czy tam jakiś machine learning. Ja wolę takiego używać, tylko no wygląda, jakby to było po prostu nakręcone. Na ten moment na stronie OpenAI Sora mamy 9 filmów pokazanych, które są pokazane jako takie, które nie została w nich dokonana żadna modyfikacja. Pierwszy film pokazuje kobietę, która przechadza się po Tokio i opis tego jest dokładnie jak to, co my widzimy, czyli stylowa kobieta idzie wzdłuż ulicy w Tokio, w tle są neony, ma ubraną czarną skórę i czerwoną długą sukienkę i to faktycznie tak jest i to wygląda hiperrealistycznie. Mnie najbardziej rozwalił chyba inny film, bo tam jest film... Ja to tłumaczę tak w locie, więc opis promptu brzmi: widok z drona fal uderzających o klify na Big Sur. Tam światło, jest opis, że światło jest takie golden hour. Są wszystkie detale opisane tego, co tutaj ma się dziać, jaki ma być dramatic look i ma być tam widać landscape of the Pacific Coast Highway. Gdybym wam to wysłał dzisiaj, byście powiedzieli, że to jest naturalny, normalny rzut z drona. Nie jest. Dalsza kolejna rzecz to jest przepiękna animacja, która jest tak hiper... Ona nie jest hiperrealistyczna, ale jest bardzo z taką wysoką rozdzielczością. Wygląda jak coś, co by zostało zrobione przez Pixara albo DreamWorksa. Taki stworek ze świeczką. Mamy statki pirackie pływające w kubku kawy. Mamy faceta czytającego książkę na chmurce.
Ja wam to wszystko podlinkuję oczywiście, tak, ale żebyście to, zobaczyli.
To tak, znaczy, nie wiem, czy widziałeś jeden poziom niżej. Jest kobieta, takie oko, jako chyba trzeci obrazek z ośmiu. Znaczy trzeciej animacja.
Wiesz co, jeszcze animacja, nie wszystkie film, przejrzałem, bo tam...
I to oko jest po prostu... miazga.
Tak, więc...
To chyba nie widziałem tego oka.
Jest poniżej, bo pod tymi, o których Marcel mówi, jest tam się trochę w dół zjeżdża.
Ale najlepsze jest w ogóle, najlepszy filmik, który jest na tej stronie, to jest jak Gostek biegnie po bieżni.
Do tyłu.
Jest na stronie, tylko biegnie do tyłu.
Tak. I wygląda to po prostu, jeszcze tutaj są na przykład prompt. Step printing scene of a person running. Cinematic film shot 35 mm, czyli ty jeszcze podajesz, jaki look to ma mieć, jaki look style to ma z tego wynikać. Pierwsze komentarze, bo mówię, myśmy się, ja chłopakom o tym powiedziałem dosłownie na kilka minut przed
nagraniem.
Przed nagraniem.
A ja tak naprawdę patrzyłem sobie na to też właśnie dosłownie, wiesz, pewnie w tym samym czasie siedzieliśmy w internecie i patrzyliśmy, no naprawdę to jest jakiś kosmos.
OpenAI mi w tym momencie podaje, że to było 2 godziny temu opublikowane. Twitter wrze w Stanach w tej kwestii. Już się pojawiają pierwsze komentarze, że przekroczyliśmy nieprzekraczalną granicę, że mamy wybory w Stanach Zjednoczonych na koniec roku. No i
chyba nawet na jesieni.
Tak. I no jest to za duże już ryzyko dla demokracji i są ogromne prośby o wprowadzenie regulacji co do tego, jak to ma funkcjonować i być, że tak powiem, obsługiwane. Czekam, aż Elon Musk wypowie na ten temat, bo na pewno się wypowie, bo zawsze ma jakieś tam coś do powiedzenia w tym temacie. Natomiast ja wam powiem tak, moja opinia jest taka, jak to mówił Max Kolonko, ja jestem przerażony.
Wiesz co, u mnie się miesza przerażenie z zachwytem. Jest tam taki filmik, którego prompt brzmi: The camera follows behind the white vintage SUV with the black roof, rockets at the speed, coś tam. I jest faktycznie pokazana kamera, która tak jakby jest takim dronem zawieszonym nad Defenderem, który ma na nazwie Defender, oczywiście jakoś zmienionej, i on jedzie po jakimś klifie. Kurde, no to ty. Tak. To jest National Geographic, to jest poziom filmu z National Geographic.
Mm-hmm. Nie, no, mm-hmm. Tak.
Czy dwa następne, nie? Znaczy w sensie...
Tak, i nie, no w ogóle te filmiki... Albo widziałeś, to w ogóle, oczywiście wiecie, my znowu wam opowiadamy internet i opowiadamy wam wideo, to głupio się robi w podcaście, więc ja wam to wszystko podlinkuję, ale tam jest jakiś filmik wygenerowany, którego prompt brzmi: Reflection in the window of the train traveling through the Tokyo suburbs. I kurde, mi by nie przyszło do głowy, typu, gdybym to zobaczył, i miałbym jakiś quiz, bo wiesz, ja sobie bawię jakieś takie quizy czasami, obstaw, czy coś było wygenerowane przez AI, czy było prawdziwe.
Nigdy nie.
Nie ma opcji, żebym stwierdził, że to było AI.
Słuchajcie, to ja wam pokażę z kolei filmik, który pokażę, ale będziemy tak, też pokażę. Opowiadać. Ale tak jak Norbert powiedział, podlinkujemy to, bo chcę, żebyśmy też zachwyty zostawili, jakby byli trochę obiektywni w tym, bo tu jest taki przykład promptu: archeolodzy odnajdują zwykłe plastikowe krzesło na pustyni, wyciągając ich z całą tam great care, z uwagą, coś takiego. I teraz jak widzicie, jak obejrzycie sobie ten film, to widać, jak dużo jest niedoskonałości, że facet kopie w plastiku, że obiekty się przesuwają, a oni ich nie trzymają w rękach, więc to ma wszystkie te same wady, które ma Dali, czy które ma Midjourney, czyli że na przykład, nie wiem, człowiek z 6 palcami, albo bez jednej ręki, albo coś takiego, więc widać, że tutaj to jeszcze sama logika tego nie jest zachowana, natomiast jakość obrazu, wow.
Ale wiesz, to jest, moim zdaniem jest to dużo bardziej niebezpieczne i dużo bardziej, a czy może niebezpieczne, nie wiem, czy to dobre słowo, dużo bardziej takie prawdziwe, jeśli jest to film, niż zdjęcie, tak. Bo na zdjęciu siłą rzeczy zaczynamy się przyglądać szczegółom. To się nie rusza, dostajesz zdjęcie i patrzysz w szczegóły. W filmie część tych szczegółów pominiesz, bo to jest, wiesz, to jest anim... No, mniej zwracasz uwagę na to. Jest tam taki filmik z tą taką dziewczyną, która tam kot ją budzi.
Tak.
I tam widać na przykład, jak ma bardzo nienaturalnie ułożoną rękę. Musiała być jakoś bardzo mocno połamana albo zniekształcona, mieć ciało, żeby móc tak się ułożyć.
Ale to tak samo się zachowuje właśnie Midjourney czy Dali, no nie? Jak generujesz obrazy. Też są po prostu pewne rzeczy zupełnie niedoskonałe. To jest jakby... No ale to jest z prawdopodobieństwa wszystko wynika, jak to tutaj jest robione, więc te błędy gdzieś tam będą. Niemniej jednak mamy ciekawy rok, słuchajcie, 2024. Zobaczyliśmy przyszłość w postaci Apple Vision Pro, a dzisiaj OpenAI wrzuca nam takiego kolosa. To jest dopiero luty.
Ale wiecie co, tak w kontekście tego wszystkiego Vision Pro i tego OpenAI'a, to ja się zastanawiałem nad tym, skąd te treści będziemy brać, żeby je oglądać na tym Vision Pro.
Proszę bardzo.
Proszę bardzo, sobie wygenerujesz, jaki chcesz świat wokół siebie, żeby sobie, nie wiem, tak nad tym jeziorem siedzę, to będę sobie siedział na dzikim zachodzie, tu jest też taki fajny filmik, albo jakimś innej scenerii w Tokio. I to już w ogóle jest tak, że myśmy się zastanawiali, gdzie my będziemy podróżować tymi w tych headsetach, tak? Natomiast tutaj widzę, że my w ogóle nie będziemy podróżować po miejscach, które istnieją.
Możemy podróżować po miejscach, które sobie wymyślimy i to jest, no wiesz, masz wymyśleć dowolny świat i, tak, i być tam. To jakieś...
Ogranicza nas tylko wyobraźnia, nie?
Ja słuchajcie, idąc...
Wszystko, wiesz, porównując, wiesz, mając Apple Vision Pro, mając takie narzędzia jak ta Sora, no jesteśmy, jak się nazywa ten film, gdzie się kupowało takie wizje i można było wyjechać na wakacje w dowolne miejsce. Tak? Nie Westworld. Nie.
Vanilla Sky?
Taki stary
film.
Nie, taki stary film. Chyba, że Schwarzeneggerem albo ze Stallonem.
Oj, to nie pamiętam, ale...
No, generalnie nie, film pamiętam doskonale, nie pamiętam nazwy, ale to jest generalnie tak, możesz sobie wymyślać miejsca, gdzie wyjedziesz i wygenerować je sobie tam i wyjechać.
A pamiętacie, była kiedyś taka piosenka I'm Blue, nie? I tam ten świat był niebieski taki, on był tam tym o tych człowieczkach niebieskich i tak dalej. No to w tym momencie to nie jest problem, nie? Po prostu mówisz sobie, no chciałbym, żeby pokaż mi świat, w którym wszystko jest niebieskie i OpenAI po prostu tworzy ci.
Tak.
Wszelkie obrazy w takim
Słuchajcie,
klimacie.
Na pewno wrócimy do tego w kolejnych odcinkach podcastu, bo to jest sneak peek tak naprawdę to, co teraz widzimy. I mówię, to jest news przed 2 godzin. Natomiast ja bym chciał zrobić follow-up do tego tematu i powiedzieć o właśnie, zagadka. Czy wy wiecie, panowie, jaka firma jest trzecią największą firmą w Stanach Zjednoczonych?
Nie wiem, Nvidia?
Technologiczna.
Nvidia właśnie przekroczyła, jakby Microsoft jest w tym momencie numer 1, Apple jest numer 2 i Nvidia wskoczyła na miejsce trzecie, pokonując i Alphabet, i Amazon. I w tym momencie kapitalizacja jest po prostu 1,82 tryliona dolarów w tym amerykańskiej tej nomenklaturze. Ciekawostką jest to, że 10 lat temu Intel był niesamowicie dużo większą firmą od Nvidia. W tym momencie Nvidia jakby dominację osiąga i to właśnie dominacja Wydawać by się mogło zawsze, że
i
to
trochę,
będzie...
I trochę dzięki AI właśnie.
Głównie dzięki AI, bo...
Czy oni są chyba bezkonkurencyjni obecnie, nie? Jeśli chodzi o te takie rozwiązania.
Wszystkim się wydawało, właśnie zacząłem mówić, że kryptowaluty i ogólnie rynek krypto będzie napędzać to i napędza, natomiast... Tu jest taki cytat z CNBC, że akcje NVIDIA urosły 221% w ostatnich 12 miesiącach z uwagi na zapotrzebowanie na chipy do serwerów sztucznej inteligencji, które kosztują około 20 tysięcy dolarów jeden. Firmy takie jak Google i Amazon potrzebowały tysiące ich, żeby swoje usługi cloudowe dostosować do tego, więc w tym momencie Nvidia stała się top 3 tak naprawdę największych firm w USA. Nie wiem, czy nie jest w jakiejś chyba topce takiej wyjątkowej na całym świecie. I mam takie pytanie do Was, czy Wy w ogóle przypuszczaliście, jak kupowaliście swoją kartę GeForce 2 czy tam GeForce 9550 10 lat temu? Nie, to był Radeon, Boże, pomyliłem, ale GeForce 2 chociażby pierwszego. Przypuszczaliście, że Nvidia będzie trzecią największą firmą świata? Czy przeszło Wam przez myśl, że to Nvidia może być takim kolosem?
Nie, no w ogóle absolutnie nie. To jest jedna z tych rzeczy. Wiesz, mam tu kilku znajomych, którzy kupili akcje Nvidia jakiś czas temu. No i kurde, na nich się chyba udało lepiej zarobić niż na akcjach Tesli, albo no, naprawdę.
Nie, wydaje mi się, że na pewno.
A ten film, o którym mówiłem, przepraszam, to jest pamięć absolutna.
Total Recall.
Tak, dokładnie tak. Z 1990 roku.
Okej, okay, więc słuchajcie, potwierdzam jedną rzecz, bo sprawdziłem to. Nvidia jest w tym momencie top 4 firm na świecie. Saudi Aramco jest numerem 3. To jest jedyna nieamerykańska firma na liście.
Czyli Microsoft, Apple, Saudi Aramco i Nvidia.
Tak, i później dopiero Alphabet, Amazon, siódme miejsce zajmuje Meta i dalej Berkshire Hathaway i Tesla jest 11.
Tak, była 10 jeszcze niedawno, ale właśnie spadła chyba właśnie przez kogoś tam wypchnięta. To jest w ogóle, na pewno się tą Soro pobawimy i na pewno jakieś będziemy sobie generowali filmiki do kolejnego odcinka, coś tam powrzucamy i powiemy wam, jak to wygląda. No naprawdę jest to no, szokujące narzędzie. Dzisiaj gdzieś mi przemknęło, nie wiem kto to napisał na Twitterze, na X-ie, ale ktoś z ludzi, których obserwuję z polskiego świata technologicznego, no przepraszam, nie pamiętam kto, że jak to zobaczył, to uważa, że powinno być prawo generalne, przynajmniej w Unii Europejskiej, a najlepiej na świecie, światowe jakieś prawo, które dodaje znak wodny do wszystkich rzeczy wygenerowanych przez AI z informacją, hej, to nie jest prawdziwe, to jest AI. Po to, żeby każdy materiał można było tak zweryfikować.
Znaczy, wiesz
bo to
co?
Naprawdę będzie niebezpieczne.
Znaczy, wyobraź
sobie...
No tak, można robić te deepfake'i, to już jakby na inną skalę zupełnie, tak?
Dokładnie tak.
Natomiast, ale to jest w ogóle ciekawe, wiecie, no bo tak teraz myślę sobie, ten, wiesz, zawód typu influencer, który reklamuje jakieś tam ciuchy, nie wiem, jakaś modelka, tak? To jest niepotrzebne nikomu.
Nie, nie zgadzam się Maciek z tobą, bo
nie,
ty masz przywiązanie do marki. Ty możesz wygenerować jakiegoś, powiedzmy, nieistniejącą postać, która ci opowiada o technologii, ale to na przykład Marques Brownlee, czy iJustin, czy...
A jaką mam pewność, że oni istnieją?
Bo oni funkcjonują w przestrzeni publicznej. To są ludzie, którzy są realni.
Widziałeś,
tak
spotkałeś ich?
No dobra, ale wiesz co?
Wiesz, o co chodzi, i tak samo zobaczcie, na przykład wyobraźcie sobie branżę filmową. Przecież zaraz może się okaże, że nie trzeba mieć żadnego budżetu, żeby filmy robić, tylko po prostu tokeny w OpenAI i sobie generujesz akcję, jaką chcesz.
I pewnie za chwileczkę taki film powstanie. Jeśli chodzi o influencerów, to jest to trochę inaczej. Ja akurat mam dużo tutaj, bo tam robimy taką platformę dla takiej jednej z większych polskich agencji influencer marketingu i tam często rozmawiam, często o 21:37 i często rozmawiam z godzina. I taka słynna godzina. I rozmawiam często z właścicielką tej agencji i ona mówi, że z tymi influencerami to jest tak, że oni naprawdę niektórzy mają, że to wszystko chodzi o to, żeby być autentycznym, wchodzić w interakcję i być, pokazywać ludziom coś, co oni chcą oglądać i być autentycznym. I tego autentyzmu moim zdaniem AI się nigdy nie nauczy. I zawsze ta dziewczyna, która prowadzi tą agencję, tłumaczy mi, mówi, wiesz co, Norbert, mam na przykład takie dziewczyny, które są, mają, nie wiem, 300 tysięcy obserwujących na Instagramie. I one, jeżeli one mają coś sprzedać, czy tam 400 tysięcy albo ileś, milion obserwujących, jeżeli one mają coś sprzedać, no to wrzucają jakiegoś linka, ktoś tam coś kupi z tego linka i w ogóle jakaś tam konwersja jest, ale ona jest taka, no, mizerna. A mówi, a z drugiej strony mam dziewczyny, influencerki właśnie modowe, nie modowe, albo jakieś kosmetyczne, które mają obserwujących 30 tysięcy. Albo, nie wiem, 20 tysięcy na Instagramie, czy tam 40 tysięcy, ale one są tak autentyczne i mają tak zbudowany swoje, swój właśnie ten taki światek znajomych i tych ludzi, którzy obserwują ją, że mówi, że, mam taką, że ma taką dziewczynę, jak ona wrzuci jakiś sweter albo jakieś spodnie, buty albo jakiś kosmetyk na, swoją, na swoje story, to to się sprzedaje wszystko. Typu wszyscy to kupują, bo ona ma ten jej jakby krąg jest tak zżyty i ci ludzie są do niej, tak jej ufają i tak są właśnie, wiesz, zaangażowani w tą społeczność, że ona sprzedaje wszystko na pniu.
Słuchajcie, ja myślę,
że tego nigdy AI nie zrobi.
Wiesz co, ja myślę, Norbert, że to jest, wchodzimy na bardzo taki już off-top, natomiast ja powiem wam taką, no to jest wszystko związane z jakby z jakimś tam rozpoznawalnością marki i tak dalej, ale Maciek, no prostym przykładem jest to, że perfumy są takim świetnym przykładem, że możesz iść do sklepu i kupić w jakimś markecie perfumy, które będą za 20 zł kosztowały i będą to konkurencyjne zapachy albo podobne. Wiele ludzi często w blind testach nie potrafi w ogóle ich rozróżnić, a mimo wszystko i tak idziesz do Sephory czy tam do jakiegoś Douglasa i wybierasz sobie ten konkretny zapach, bo jesteś do niego przywiązany do marki, czy do firmy i tak dalej, płacisz do niego dużo, dużo więcej. Natomiast myślę, że to jeszcze trochę czasu, ja nie lubię przewidywać tej przyszłości, bo ta przyszłość jest tak zaskakująca i znaczy badamy zachowania rynkowe, które jeszcze nie nastąpiły, że wolę to obserwować niż dywagować na ten temat, co to może być, bo po prostu tego nie wiem.
Znaczy wiecie, no do pół godziny temu, jak pokazaliście mi ten filmik z tą kobietą idącą przez Tokio, to ja powiedziałem, to przecież jest człowiek. I jakby moje postrzeganie tego, co generuje AI, się w ciągu tych pół godziny zmieniło, znaczy pół godziny temu zmieniło się całkowicie, tak? Za kolejny rok ona będzie zachowywała się jak ta influencerka, która jest naturalna i się
tak,
myli,
Maciek,
czasami,
tylko
czasami się przejęzyczy, a czasami...
Ale my rozmawiamy o różnych rzeczach.
Dobrze, ale czy złapie, wiesz, czy zrobi live'a?
Norbert, ja myślę, że to nie o to chodzi. Swoimi Maciek, obserwującymi? Powiedz mi, jak wygląda ta kobieta, która przychodziła na tym filmie? Bo gdyby to przychodziła dzisiaj Nicole Kidman albo Kim Basinger, to ty byś wiedział, że to ona przeszła, bo ty masz rozpoznawalność i ty wiesz, kim ona jest. Tu przeszła jakaś randomowa osoba i teraz ten machine learning będzie generował różne losowe osoby, do których ty się nie utożsamisz z tą losową osobą, bo ona nigdy nie będzie...
Albo zawsze tę samą twarz pokaże mi, jak już raz ją stworzył.
No nie
i
wiem.
Ja zacznę kojarzyć tą osobę za, nie wiem, po 10, 20 filmie z nią, nie? Filmiku.
Ewidentnie mamy różne spojrzenie na to, natomiast tak jak mówię, jesteśmy kilka minut po premierze tego i myślę, że zobaczymy, co czas pokaże po prostu, no nie? Ja jestem mega ciekawy, ale przerażony.
Znaczy wiecie, ja teraz pytanie... nie twierdzę, że to jest już dzisiaj za chwilę, tak, że to za 5 minut się wydarzy, ale w perspektywie paru lat
no mówię, nie zgadzamy się.
Może się namieszać, nie?
Ja myślę, że to będzie trochę tak, jak jest z, w tej chwili z, nie wiem, z online'em i papierem, prasą, że ta prasa online'owa jest taka mniej prestiżowa, a prasa papierowa jest, prasa online jest mniej prestiżowa, a prasa papierowa jest bardziej prestiżowa. Jak samochody. Samochody nowe są to ok, ale samochody zabytkowe są bardziej prestiżowe. I mam wrażenie, że to będzie trochę coś takiego, że ta autentyczność, że ta autentyczność stanie się jeszcze bardziej w cenie, że wiesz, że w zalewie sztucznych treści wygenerowanych przez AI, ktoś, kto będzie pokazywał autentyczne treści, a to da się zrobić i na pewno da się, na luzie da się zrobić tak, że to będzie widać, że to jest autentyczne, że ta autentyczność będzie jeszcze bardziej w cenie, że ci prawdziwi influencerzy, czyli właśnie tacy, czyli influencer, czyli ktoś, kto ma wpływ na innych, że oni zaczną być jeszcze bardziej postrzegani tak właśnie, że wiesz, że no tak pozytywnie, że to jest ktoś, kto naprawdę ma wpływ i ktoś, kto mówi prawdę, że to nie jest zalew bełkotu AI, tylko kto jest ktoś prawdziwy. I teraz pytanie, czy ci influencerzy, ci tacy najlepsi sobie to poradzą, czy poradzą sobie z tym, żeby wybić się przed to AI i pokazać, zobacz, to jest prawdziwa rzeczywistość.
Czy będziemy jako podcasterzy robić spotkania autorskie, carbon only, w bunkrze pod dokładnie ziemią, tak. Bez elektroniki, tak. Można dokładnie nas dotknąć tak. I popąchać.
Dokładnie tak. Jest
dużo bliżej do tej tezy, którą Norbert powiedział. Wydaje mi się, że ludzie też zapominają, że zawsze jak się pojawiają pierwsze takie rzeczy, to z perspektywy czasu później się pojawia dużo bardzo niskiej jakości treści, bardzo mało wysokiej jakości treści i co ja, do czego nie mam wątpliwości, zwiększy się wolumen filmów, wideo, być może TikToków, Instagramów, rolek tych i tak dalej.
Tak.
Natomiast
ale,
czy to
raczej
zwiększy...
miernej jakości.
Tak, raczej miernej jakości. Czy to będzie konkurencja do... Inaczej, czy jeżeli ja napiszę w prompcie, zrób mi recenzję Apple Vision Pro czy iPhone'a 18 ale... i opiszę tam, co ma być w tej recenzji, jak ona się ma, co ma powiedzieć, jakie są moje wnioski i tak dalej, zrobi to ktoś inny, to czy to automatycznie będzie generować większe liczby po jakimś tam czasie niż na przykład Marques Brownlee? Nie sądzę, absolutnie.
Nie,
pamiętaj przede wszystkim.
Spójrzcie na to.
Przepraszam. Dobra, mów Maciek, sorry.
Znaczy nie, bo chodzi mi to, że spójrzcie na to wielotorowo. To jest tak, że ty najpierw sobie wygenerujesz, wypiszesz swoje wnioski, tak? Na przykład, nie wiem, 20 jakichś takich swoich tez. Na tej podstawie każesz mu stworzyć cały scenariusz do tego filmu, gdzie co on ma powiedzieć i tak dalej. Jak on już będzie miał ten scenariusz, to każesz mu w tą postać z twoją twarzą wygenerować film z tobą, który ma to, twoim głosem powie ten scenariusz i stworzysz w ten sposób filmik, który będzie znacznie lepszy niż teraz ty siadając przed kamerą, bo on będzie wyuczony na podstawie twoich próbek, które tam podsyłałeś, albo tysiąca filmów, które dotychczas stworzyłeś.
I to jest jasne. I ja taką AI akceptuję, bo to jest, wiesz, bo to jest faktycznie, wykorzystujesz ją dla swojej
jako narzędzie.
Ja mówię, jako narzędzie, dokładnie tak. I jako narzędzie to jest 100% do akceptacji, ale mówię, wiesz, zaczęliśmy od czegoś innego. Zacząłeś od tego, że w ogóle ci ludzie, że nie będzie musiał być nikt, kto stworzy, że nikt nie musi stworzyć tego scenariusza, że to będzie się działo automatycznie. Nie,
nie,
ja myślę, że tutaj, jeżeli...
Od początku do końca to AI będzie tworzył te kolejne etapy, tak? Ty tylko to jakby połączysz w klocki, tak? I jeżeli on stworzy dla ciebie, wygeneruje dla ciebie najpierw ten tekst, najpierw to wszystko po kolei, to w setnej iteracji ty powiesz tylko, rzucisz te 7 słów kluczowych i on na podstawie tego zrobi to wszystko po drodze. Automatyzujesz to.
Natomiast nie masz żadnej gwarancji, żadnej w tym momencie, że to wygeneruje engagement. Bo my na tym etapie
masz,
potrafimy tylko, że... rozwiązać teksty. W tym momencie ludzie potrafią rozpoznać po roku teksty, które są napisane przez ChatGPT. Ja powiem wam, że sam miałem takie sytuacje, kiedy ktoś do mnie na przykład wysyłał dokumenty i czytałem i widziałem pewne paterny, z którymi się spotkałem w czacie GPT. Nikt nie ma w tym momencie żadnych problemów z rozwiązaniem tego, jakie obrazki są często w kampaniach marketingowych używane, wygenerowane przez DALI. To widać, jak one są robione. I
tak, tylko, że...
w tym momencie my mamy za mało próbek, żeby widać jakieś powtórzenia, jakieś paterny i jakąś unikatowość podważać tego. Natomiast to przyjdzie z czasem. Ja mówię, ja 100 razy tutaj będę w stronę Norberta patrzył, że autentyczność będzie w cenie i autentyczność będzie niesamowicie doceniana tego, że ktoś tą kamerę podniósł i nagrał to w prawdziwym, realnym świecie, a dopóki nie przekroczymy jakiegoś takiego Rubikonu, to te treści robione przez machine learning, one będą...
Ale... Zobaczycie, będzie... Dobra. Zobaczycie, będzie teraz tak, że na filmiku, że jak influencer będzie nagrywał filmik i będzie chciał pokazać, że jest autentycznie autentyczny, to będzie robił tak jak na tych, wiesz, zdjęciach z porwania kogoś, albo będzie brał po prostu gazetę wyborczą z dzisiejszego dnia, kupował ją w kiosku, zobaczcie, to jest gazeta wyborcza z dzisiejszego dnia, ja to nagrywam naprawdę, to jest naprawdę, jestem tutaj prawdziwy. I dopiero wtedy będzie ktoś mu wierzył.
Ja i znam okładkę gazety wyborczej z dzisiejszego dnia.
No, ale wiesz, no to jednak tam...
Tak.
To jest tak, na pewno bardzo ciekawe czasy się zaczęły i wiecie, już są na przykład, mój Max mi czasem podpowiadał, są już, bo możesz prosić ChatGPT, czy tam jakąś inną ChatGPT jako taki, wiesz, synonim sztucznej inteligencji, możesz poprosić, żeby napisał za ciebie pracę do szkoły. No ale to, co powiedział Marcel, ona ma jakieś swojego rodzaju paterny, które widać, że to jest ChatGPT. Ale jest inne AI, do którego wrzucasz to, co ci wygenerowało AI i tamto AI wyłapuje te paterny i poprawia tak, żeby ich nie było.
Właśnie.
A pewnie jest jeszcze kolejne AI, które poprawia po tamtym, żeby nie było tych rzeczy, które poprawił tamten, bo tamten też już jest znany, więc wiesz, są AI, które sprawdzają pracę, na przykład ktoś dzisiaj to wrzucał też na X-ie, są AI, które sprawdzają, czy praca magisterska, jest, czy tam doktorancka akurat chyba, bo jest napisana przez AI, czy nie. No ale właśnie, jest drugie narzędzie, które wrzucasz i ono ci poprawia tak, że tamto już nie rozpoznaje.
Tak jest, ale wiecie, to tak samo jak z tym właśnie tam Midjourney, tak? Które jeszcze rok temu miało problem z anatomią człowieka, że potrafiło wygenerować 6 palców. Dzisiaj dalej już ma. Tego problemu nie ma.
Dalej ma.
No, rzadko się zgadza. Zobacz sobie, jakie są nowe generowane.
Rzadko to nie znaczy, że nie ma problemu. Ma dalej
ten
problem.
Ale jest to coraz lepsze, tak? I to już nie jest tak, że każde zdjęcie jest po prostu, nie, że no, palce
ale to
są.
Wiesz, ani chyba my nie mamy wątpliwości, że ten progres będzie... Ja już go nie zatrzymamy, co nie?
Tak.
Tak, ale myślę, że ja się nie obawiam tego w sumie. Tak na koniec myślę, że się tego nie obawiam, że wygra ta autentyczność i że my jako społeczeństwo, tak jak się nauczyliśmy robić bardzo dużo różnych rzeczy, nauczyliśmy się, wiesz, ładować samochody elektryczne. Niektórzy się nauczyli, niektórzy jeszcze nie, ale uczymy się tego. Nauczyliśmy się obsługiwać, nie wiem, komputery, nauczyliśmy się obsługiwać bardzo skomplikowane urządzenia, jakieś biurowe, o których, wiesz, nasi przodkowie nie mieli pojęcia i ogarnęliśmy to wszystko. I ja myślę, że ogarniemy też tą sztuczną inteligencję, że po prostu jako zbiorowość się tego nauczymy i że nasze dzieci nie będą miały problemu z tym, żeby rozróżnić jedno od drugiego i że będą potrafiły się tym posługiwać. Mam wrażenie, że jako ludzkość i tak wygramy tą mądrością na koniec.
Tak, zwłaszcza patrząc na to, ile osób kupuje rękodzieło, a ile wybiera po prostu chińskie z fabryk rzeczy.
Ale nikt nie, każdy ma świadomość, że to jest chińskie z fabryk, Maciek, to wybierasz ze względu na cenę i to jest to, o czym żeśmy z Norbertem powiedzieli, że nie ma wątpliwości, że doceniane jest to, co jest zrobione ręcznie. Nie każdego stać na to, a tak samo będzie tutaj. To jest ten temat odnośnie tej mierności i wolumenu tego kontentu, który się pojawi, ale to nie znaczy, że ty go właśnie będziesz wybierał przez to, że jego jest dużo, tylko będziesz miał coraz większy problem może z selektywnością tego, ale mimo wszystko będziesz dążył do tego, żeby mieć coś, co najlepiej ci dostarcza rozrywkę, czy tam wartość, czy whatever, ale...
Pamiętaj też, to jest to, co powiedziałeś, Marcel, jakiś czas temu na początku tej rozmowy, że wiesz, my to sobie mówimy sztuczna inteligencja i to tak bardzo działa na, wiesz, na wyobraźnię i w ogóle, ale Marcel to powiedziałeś i my to jako ludzie, którzy z technologii wiemy. Sztuczna inteligencja, to którą widzimy w ChatGPT, Sorze, Midjourney, DALI i wszystkich innych, to nic innego jak statystyka. To jest tylko statystyka. I wiesz, statystycznie...
Rachunek prawdopodobieństwa bardziej bym powiedział, ale...
No, rachunek prawdopodobieństwa, dokładnie tak. I pamiętaj, że wszystko, co wyprodukuje sztuczna inteligencja, będzie najwyżej mierne. To jest taka... To wszystko dostanie ocenę najwyżej 3 z plusem, nic więcej. I jeżeli coś ma być na piątkę, szóstkę, to będzie musiało być wygenerowane przez człowieka, bo sztuczna inteligencja, taka jaką znamy, nie wygeneruje tego, bo ona się obiera na rachunku prawdopodobieństwa. Ona ci nie zrobi nic wybitnego, bo nie ma podstaw, żeby zrobić ci cokolwiek wybitnego.
Bo przede wszystkim modele, na których się uczy, nie są wybitne, w związku z tym...
No czekajcie, ale zaraz.
Modele jak modele, dane, na których się uczy, nie są wybitne.
O to mi chodzi.
Bo nie, dane ale... w statystyce ogólnej są co najwyżej średnie.
Ale to jest, wiesz co, to jest na takiej zasadzie, że jeżeli widzisz, że na przykład wciągasz całą bazę Instagrama i widzisz na 10 miliardów zdjęć, to wiesz, to widzisz pattern pewien, który się podoba, a który nie. No więc tak. Jesteś w stanie wstrzelić się w coś, co jest tak jak Spotify potrafi ci gusta muzyczne przepowiedzieć.
I co trafia zawsze?
Jeżeli tobie się te wszystkie kawałki podobają.
I zazwyczaj się myli.
No, u jednych się myli, u innych trafia idealnie, tak?
Ale trafia, wiesz, tutaj tak samo. Wiesz, gdzie trafia idealnie? Trafia idealnie właśnie na tej średniej, mam wrażenie. Czyli to będzie zawsze coś, co jest maksymalnie średnie. Nie sądzę, żeby... jakikolwiek AI stworzył przepis na wybitne jedzenie. Nie sądzę, żeby AI stworzył przepis na wybitny, żeby stworzył wybitny obraz, wybitny muzykę, wybitny film. On stworzy dobry obraz.
Znaczy,
dobry
wiesz co,
film,
Norbert, ja to przełożę
dobre
trochę.
Danie.
To jest jego praca jest odtwórcza, a nie kreatywna, no nie?
Dokładnie tak.
I no ja, tak, ja tak. O ile nie do końca się zgodzę z tym, że zawsze tak będzie, bo ja mówię, nie lubię przewidywać tej przyszłości, bo to mnie zaskakuje i widać, że wiem mniej niż bym chciał wiedzieć na ten temat. Być może dojdziemy do takiego momentu. Natomiast no, mam takie przekonanie, że trochę jakby te dyskusje aktualnie one są bardziej oparte na przekonaniach niż na faktach.
No co, zobacz, wiecie, to się tak wszystko szybko zmienia. Zobaczcie, bo będziemy kończyli ten odcinek. Tego tematu, na który poświęciliśmy ostatnio 40 minut, nie było zapisanego w pierwotnych notatkach. Nie mamy go w notatkach do tego odcinka. W notatkach do tego odcinka mieliśmy... Tech Hub Volvo w Krakowie zostanie na przyszły weekend, tydzień, podwyżka cen Y w Tesli, problem z testowaniem samochodów autonomicznych w Polsce. To były tematy zapisane na ten odcinek. Nic nie poruszyliśmy, bo 20 minut przed odcinkiem zobaczyliśmy coś, co nam rozwaliło mózg. I to tak będzie. Więc na ten moment mam wrażenie, że to jest koniec tego odcinka. Przyszły odcinek w przyszłym tygodniu będzie odcinkiem nietypowym dla Techlow, bo jeszcze nic nie zdradzamy, ale będzie mocno nietypowo, ale wrócimy do Apple Vision Pro, bo jestem pewien, że też chcecie jeszcze więcej troszeczkę o nich posłuchać, więc dzisiaj kończymy. Ten odcinek był praktycznie cały o Sorze i pewnie będziemy o niej słyszeli jeszcze milion razy. O, i tyle miałem do powiedzenia.
I tyle.
Tak, bardzo. Dziękuję wam bardzo.
Dziękuję.
Trzymajcie się, chłopaki. Marcel, co będziesz dzisiaj? Ty jeszcze jakiś cały dzień przed tobą, co?
Tak, oczywiście.
Wredny. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hejka, pa.
Cześć.
Tech Love. Z miłości do technologii.